Celiakia, nietolerancja na gluten i alergia na gluten. Celiakia to jest nietolerancja glutenu, ale taka nietolerancja, która jest chorobą autoimmunologiczną. To znaczy, że pod wpływem spożywania glutenu zanikają kosmki jelitowe. I celiakia jest taką, wydaje mi się, najgorszą z tych wszystkich postaci, dlatego że czasami może przebiegać w sposób ukryty i jest jednocześnie najbardziej szkodliwa, uciążliwa, taka najtrudniejsza, jeśli chodzi o stosowanie. Bo jeżeli mamy alergię na gluten, to jest tak, że może nam się to dostać przez nos, możemy to zjeść i wtedy mamy reakcję natychmiastową. Bardzo szybko coś nam się zaczyna dziać. No niestety oczywiście może być to również bardzo przykre w skutkach, bo może się skończyć również wstrząsem anafilaktycznym, ale taką reakcję bardzo łatwo jest odkryć. Nietolerancja na gluten z kolei, którą możemy stwierdzić w testach nietolerancji pokarmowej, jeżeli robimy testy IgG, czyli późna odpowiedź autoimmunologiczna, to nie do końca jest to samo co celiakia, czyli możemy mieć nietolerancję na gluten i długotrwałe spożywanie produktów z glutenem może się przyczynić do poważnych chorób autoimmunologicznych, reumatoidalne zapalenie stawów, Hashimoto, łuszczyca, łuszczycowe zapalenie stawów, twardzina, stwardnienie rozsiane. To są choroby, które mogą być w jakiś sposób również wywołane nietolerancją glutenu. Oczywiście to nie jest tak, że my mamy tą nietolerancję glutenu, ona tam się wzięła nie wiadomo skąd. Tu musi się kilka czynników złożyć. Często te nietolerancje są powiązane również z innymi nietolerancjami, ze źle funkcjonującymi jelitami, z nieszczelnymi jelitami, z niewłaściwą florą bakteryjną, czyli zaniedbujemy swój organizm od dawna. I wyłączenie glutenu z diety jest jednym z czynników, z wielu czynników, które należy zrobić celem przywrócenia naszego organizmu do prawidłowego funkcjonowania. Chciałam się bardziej w tym podcaście skupić jednak na celiakii. Celiakia, czyli taka nietolerancja glutenu, gdzie przeszkadza nam dosłownie znikoma ilość. Przeszkodzi nawet to, że zjemy widelcem, którym wcześniej jadła osoba tradycyjną potrawę, która mogła zawierać gluten. Zaszkodzi nam to, że posiłek został przygotowany w kuchni, w której wcześniej były przygotowane potrawy zawierające gluten. Gluten jest białkiem roślinnym, białkiem, które znajdziemy w pszenicy, w jęczmieniu, w owsie, w życie. Jest pewnym rodzajem lektyny, a jak wiadomo, lektyny przyklejają się, udają coś innego, zatem mogą nam szkodzić również, mając celiakię, lektyny również w innych produktach, zarówno w ryżu, w kukurydzy, w orzechach, w pestkach. Więc celiakia jest często połączona również z nietolerancjami innego rodzaju. Natomiast jedzenie glutenu powoduje najgorsze skutki, ponieważ on powoduje zanik kosmków jelitowych. Dosłownie traci się zdolność wchłaniania pokarmu. Jak taką celiakię można zdiagnozować, czym może się objawiać celiakia? No czasami przebiega całkowicie w sposób ukryty. Celiakia może, mówi się, że może pójść do głowy, czyli może mieć tak zwany brain fog, może mieć problem z koncentracją, z myśleniem, możemy mieć takie otępienie nawet, takie wrażenie, że czujemy się trochę przyćmieni, jakbyśmy byli pod wpływem alkoholu albo środków odurzających. Celiakia może pójść w skórę i choroba ta się nazywa chorobą Düringa, gdzie pojawiają się różnego rodzaju wypryski, przeważnie między włosami, ale czasami pojawiają się również na twarzy. I to są takie pęcherzyki z płynem, które mogą pękać, swędzić. Może pojawić się w ogóle takie zaczerwienienie plackowate skóry. Kolejna rzecz, kolejna postać, celiakia może pójść w jelita i wtedy bardzo często objawia się albo ciągłymi biegunkami, albo wręcz zaparciami. Również zdarzyły mi się takie przypadki, gdzie nie było to do końca takie swoiste. Powszechnie uważa się, że celiakia to biegunka i wyniszczenie organizmu i wyjątkowa chudość. Tymczasem często spotykam osoby, które mają bądź biegunkę, bądź zaparcie i niekoniecznie są to bardzo szczupłe osoby, czasami są to osoby otyłe. Dlaczego tak się może dziać? Jeżeli zanikają kosmki jelitowe, A one nam najbardziej są potrzebne do wchłaniania składników odżywczych, m.in. tłuszczów, białek, minerałów, witamin, oczywiście węglowodanów również. Choć węglowodany potrafią się wchłaniać również przez śluzówkę i dużo łatwiej się wchłaniają niż białka. Zauważyłam, że te osoby, które mają celiakię, potrafią być otyłe i jednocześnie mieć insulinooporność. Natomiast w badaniach krwi często wychodzi nam niedobór białka całkowitego, natomiast podczas badania analizy składu ciała okazuje się, że ta osoba jest otyła, a jednocześnie niedożywiona, ma dość niską muskulaturę. Można powiedzieć, że jej organizm w dużej mierze składa się z tkanki tłuszczowej, natomiast mięśni jest niewiele. Dzieje się właśnie tak dlatego, że ta osoba nie może wchłaniać dobrze białek, zatem jej organizm powoduje wyciąganie białek z tkanki mięśniowej celem wbudowania ich w ważniejsze struktury. Nasz organizm ma cały czas tak zwany turnover białek, czyli my dostarczamy z pożywieniem białko, ale również wyciągamy białko z naszych organów, między innymi również z mięśni. Powstaje tak zwana wolna pula aminokwasów, z której później organizm buduje sobie ważne struktury. I z punktu widzenia życia mniej istotne są białka mięśni niż białka naszych organów, hormonów, enzymów. Zatem często te osoby są wątłej budowy ciała, jeśli chodzi o tkankę mięśniową. Natomiast rzadko to po prostu widać, bo kiedy widzisz osobę, która waży 90 kg, 100 kg, masz wrażenie, że ona jest dobrze zbudowana. Natomiast analizator składu ciała, który przepuszcza pewnego rodzaju prąd przez organizm, sprawdza, jaka jest impedancja, ile tego prądu wróciło, potrafi rozpoznać, czy ta struktura ciała jest mięśniem, czy jest tkanką tłuszczową. I najczęściej właśnie okazuje się, że ta osoba ma dość mało mięśni, dość dużo tkanki tłuszczowej. Kiedy wprowadzamy pewne ograniczenia dietetyczne, bo ta osoba na przykład przyszła się odchudzać, nie mając świadomości, że ma celiakię, to bardzo często zauważamy, że spada ilość tkanki tłuszczowej, ale również potrafi spadać zawartość masy mięśniowej. I tu znowu powinno się pojawić takie podejrzenie, że coś jednak jest nie tak, ten organizm się nie odbudowuje tak, jak powinien. Sugerowałabym wykonanie pewnych badań. Po pierwsze, ta analiza składu ciała, na której już może być widać, jeżeli jest mało mięśni, to również możemy podejrzewać, że jest to inna choroba autoimmunologiczna. Wykonujemy badania transglutaminaza tkankowa w klasie IgA, IgG, endomyzjum mięśni gładkich, IgG, IgA i gliadyna. I tutaj laboratoria oferują kilka wariantów. Wariant AGA, GAF3X i najnowsze odczynniki to jest gliadyna deaminowana, DGP. I polecałabym szukać takich laboratoriów, które właśnie oferują ten trzeci, gliadynę deaminowaną. Te badania AGA to są badania, które już właściwie wychodzą z obrotu. Kiedyś bardziej się mówiło, że jeżeli wychodzą AGA, to mamy bardziej do czynienia z nietolerancją niż z celiakią. Sugerowałabym raczej wykonanie albo GAF3X, albo gliadyny deaminowanej. Jak teraz należy to interpretować? Jeżeli wychodzi transglutaminaza tkankowa, możemy przypuszczać na 100%, że jest to celiakia. Natomiast problem się czasami pojawia taki, że transglutaminaza wychodzi ujemna w normie wyniki, natomiast pojawiają się przeciwciała IgG lub IgA z endomyzjum bądź z gliadyny. Endomyzjum może ma trochę mniejsze tutaj działa taką wartość diagnostyczną, natomiast większe na pewno ma gliadyna i uznaje się, że jeżeli wychodzą te przeciwciała, to już organizm produkuje przeciwciała przeciw glutenowi. Zatem powinniśmy na pewno wyłączyć gluten z diety. Ale czy powinniśmy być na ścisłej diecie bezglutenowej? Bo co innego wyłączyć gluten z diety? Czy jemy z zasady produkty bezglutenowe, na przykład mięso, ryby, warzywa, owoce, jaja. Są też kasze bezglutenowe, komosa ryżowa, marantus, gryka, kukurydza, ryż. A co innego być na diecie 100% bez glutenu? Bo przecież komosa ryżowa, amarantus, gryka to również są kasze, które mogą być zanieczyszczone glutenem, dlatego że one są konfekcjonowane w miejscach, w których były konfekcjonowane inne produkty. I jeżeli produkt nie ma stricte oznaczenia jako produkt bezglutenowy, to producent dopuszcza zanieczyszczenie glutenem. Zatem osoba, która ma nietolerancję glutenu, będzie takie produkty z natury bezglutenowe tolerowała, nawet jeżeli są tam skrajne ilości glutenu. Mniej lub więcej, bo to w zależności od tego, ile tych produktów zostało zjedzonych, jaka tolerancja indywidualna danej osoby i jak bardzo był zanieczyszczony dany produkt. Wiadomo, że w gryce mogą być zmieszane ziarna pszenicy również, zatem gryka może być w niektórych sytuacjach dużo bardziej zanieczyszczona niż zboża, te bardziej egzotyczne, które nie rosną w naszym kraju. Co do celiaki i diagnostyki, sugerowałabym dodatkowo wykonanie jeszcze dwóch badań. Jedno takie najbardziej istotne to jest badanie gastroskopia z pobraniem wycinka w kierunku choroby trzewnej. Powinno być wyraźnie zapisane w kierunku choroby trzewnej, dlatego że pobranie wycinka często wiąże się z tym, że był to wycinek jedynie w kierunku helikobakter, tak zwany test ureazowy. Natomiast nam zależy, żeby w kilku miejscach dwunastnicy zostały pobrane wycinki i żeby zostały zbadane kosmki jelitowe, i diagnosta, histopatolog opisuje to jako skala Marsh 1 i 2. Na pewno sugeruje, że coś się dzieje, to znaczy, że kosmiki są w jakimś stopniu już upośledzone. Jeszcze nie do końca możemy mówić o celiakii, natomiast jeżeli jest to Marsh 3 i wyżej, jest to celiakia na 100%. Oczywiście my możemy szukać potwierdzenia, że nie jest to celiakia, jeżeli wyszły nam przeciwciała gliadynowe, jeżeli nam wyszły przeciwciała endomyzjalne i jeżeli wyszła skala Marsh 2, no może 3, że jeszcze to nie jest celiakia. Natomiast moim zdaniem osobistym powinniśmy zastosować dietę w 100% bezglutenową, czyli kupujemy produkty oznaczone bezglutenowe. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli zbagatelizujesz zanik kosmków jelitowych drugiego stopnia i przeciwciała, choćby gliadynowe czy endomyzjalne, i za rok czy za dwa powtórzysz kolejny raz badanie i się okaże, że już masz skalę Marsh 3, albo pojawiły się jeszcze inne przeciwciała, albo miano przeciwciał wzrosło, to być może również przez ten rok pojawiły się inne choroby autoimmunologiczne, dlatego że spożywasz rzeczy, których Twój organizm nie toleruje, więc wytwarza przeciwko nim przeciwciała, zatem potrafi również się pomylić i wytworzyć przeciwciała przeciwko własnym organom. Poza tym stale wzrasta niedobór pokarmowy w organizmie, który niekoniecznie musi być widoczny. Kobieta, która jest w ciąży, również przekazuje dziecku ogromne ilości składników odżywczych i nie zawsze po niej widać te niedobory, dlatego że na dziecku przekaże wszystko. Natomiast często okazuje się, że po ciąży dopiero jej organizm w cudzysłowie się rozsypuje. Zatem może być tak, że Twój organizm bardzo długo znosi pewnego rodzaju niedobory pokarmowe, natomiast przychodzi taki dzień, gdzie ten organizm jest tak bardzo wycieńczony i tak bardzo niedożywiony, że bardzo ciężko już jest z tego miejsca wrócić do miejsca, w którym się było rok temu. A według mnie powinno się dużo szybciej reagować i nie bagatelizować wyników i nie traktujmy tego jako dramatyzowanie i histeryzowanie i o Boże, wyszły Ci przeciwciała, a Ty już stosujesz dietę. Lepiej dmuchać na zimne, dlatego że z chorobami autoimmunologicznymi nie ma żartów, one bardzo często idą ze sobą w parze. Ileż ja takich przypadków spotkałam, że zaczynało się u dzieci nietolerancją mleka, na przykład tak zwaną skazą białkową, atopowym zapaleniem skóry, po czym pojawiały się problemy z górnymi drogami oddechowymi, wycinano tym dzieciom migdałki, to dziecko dalej jadło nabiał. Później pojawia się cukrzyca typu pierwszego, która jest chorobą autoimmunologiczną i mogła być efektem spożywania właśnie nabiału. A później pojawia się jeszcze celiakia. No, oczywiście celiakia nie musi wynikać z tych wcześniejszych, natomiast celiakia może się ujawnić w wieku 2 lat, 3 lat, ale i 50 lat. My możemy nosić w sobie geny predysponujące nas do celiaki i nigdy w życiu na nią nie zachorować, ale możemy zachorować pod wpływem innych nietolerancji pokarmowych, innych chorób autoimmunologicznych i drażnienia naszego układu immunologicznego. A wracając jeszcze do odżywiania się w celiaki i takich charakterystycznych objawów, to tak jak powiedziałam wcześniej, może być to brain fog, może być to problem ze skórą, Może być to problem z biegunkami, może być to problem z zaparciami, może być to problem również z otyłością, może być to problem z niedoborem masy ciała, może być to problem z niedoborem muskulatury. Bardzo często również w badaniach występuje niedobór żelaza, niski poziom hemoglobiny, ale nie jest to bezwzględne, to znaczy, że nie każdy przypadek jest taki sam. Natomiast jeżeli ten niedobór żelaza jest od dawna niezdiagnozowany, to być może po prostu Twój organizm nie ma czym wchłaniać tego żelaza. Podawanie preparatów z żelazem tylko maskuje, a wydaje nam się, że coś naprawiliśmy, ale nie szukamy pierwotnej przyczyny, dla której ta choroba się pojawiła. Jeśli chodzi o odżywianie, to w celiakii jest istotne, aby wprowadzić dietę bezglutenową, czyli wszystkie produkty powinny być oznaczone jako bezglutenowe. Jeżeli kupujemy mięso, to kupujemy stricte z miejsc, gdzie było mięso i nie było robionych przetworów, dlatego że przetwory zawierające przyprawy najczęściej będą zawierały gluten. Zdarzyło mi się kupić mięso w markecie, na którym na etykiecie było napisane, może zawierać śladowe ilości orzechów glutenu. Takie mięso dla osoby, która ma celiakię, będzie toksyczne, ponieważ ono będzie powodowało dalszy zanik kosmyków jelitowych, nawet jeżeli ta osoba nie poczuje, że zjadła ten gluten. Zatem kupujemy mięso w takim miejscu, gdzie głównie jest tylko mięso, na przykład w skupie dziczyzny, na przykład u rzeźnika, kupujemy całą świnię, kupujemy w sklepach typowo mięsnych. Wiadomo, że mięso jest też oddzielone od wędlin, więc jest duża szansa, że to mięso jest faktycznie bezglutenowe. Bardzo często dobrze tolerowane są jaja, choć sugerowałabym zrobienie testów nietolerancji pokarmowej, dlatego że około 50% osób, które mają chorobę autoimmunologiczną, może nie tolerować jaj i jaja mogą być takim czynnikiem prozapalnym. U osób, które mają celiakię, bardzo źle tolerowany jest nabiał, nawet jeżeli tego nie czuć, czyli wszystkie produkty odmleczne, nieważne czy to koza, czy owca, czy krowa. Jeżeli mamy celiakię i jest to złapane w momencie, kiedy jest skala marsz 3 i wiadomo, że Twój organizm od dłuższego czasu toczył walkę, sugerowałabym zastosowanie po prostu protokołu autoimmunologicznego, czyli również usuwamy rośliny strączkowe, usuwamy orzechy, usuwamy pestki, usuwamy kaszę i po jakimś czasie zaczynamy systematycznie wprowadzać kaszę, ale starajcie się wprowadzać dobre rzeczy. Komosa ryżowa, amarantus, gryka to są trzy kasze, które zawierają komplet aminokwasów egzogennych i mogą faktycznie nam zastąpić mięso. Natomiast kukurydza jest produktem wysoce przetworzonym, GMO, Roundup Ready, czyli jest to, można powiedzieć, trucizna. Ryż ma podobne białka do glutenu, zatem również nie jest polecane, natomiast często ryż, również wysoki indeks glikemiczny, może powodować nasilenie insulinoporności, która często współistnieje z celiakią z powodu wybiórczego wchłaniania składników odżywczych. Oczywiście tu ktoś może powiedzieć ryż basmati, ryż brązowy. Ryż brązowy ze względu na zawartość kwasu fitynowego nie jest polecany, o tym przy okazji innego podcastu, natomiast ryż basmati rzeczywiście tak, tutaj się zgodzę, że indeks glikemiczny też ma duży wpływ, ale pamiętajmy o podobieństwu białek, zatem w chorobie w celiaki ryż również może nam szkodzić, bo jeżeli mamy celiakię, to równie dobrze możemy mieć jeszcze inną chorobę autoimmunologiczną, po co zatem ryzykować, dlatego lepsza będzie komosa ryżowa, amarantus, gryka, ale kupujemy tylko i wyłącznie z oznaczeniem bezglutenowy. Taki produkt powinien być przebadany i taki produkt może okazać się bezpieczny. Jeszcze jednym badaniem, o którym nie powiedziałam, genetycznym badaniem, jest badanie genu HLDQ2-DQ8. Jeżeli wychodzi nam pozytywny, to jesteśmy w grupie ryzyka zagrożonej grupie celiakią, czyli jesteśmy jakby bardziej predysponowani. Powinniśmy zatem spróbować naszą dietę skorygować i powinna być to dieta bardziej może taka paleo, może 10 zasad skutecznego odchudzania. Przepraszam, że tu o odchudzaniu, po prostu te zasady tak się nazywają. Ja w swoich zasadach proponuję, aby zmniejszyć ilość węglowodanów. Jeżeli już wprowadzamy jakiekolwiek, to tylko żyto na zakwasie raz dziennie i wprowadzamy dobre kasze. Zatem ta ekspozycja na gluten jest radykalnie zmniejszona. Co do glutenu i dzieci, bo podejrzewam, że również nasunęło się takie pytanie, wprowadzać czy nie wprowadzać. Otóż jeżeli wprowadzamy dziecku gluten bardzo wcześnie, 4., 5., 6. miesiąc, to jednocześnie narażamy dziecko na to, że nie zauważymy pierwszych symptomów celiaki. Natomiast nie ma znaczenia, czy ty wprowadzisz gluten wcześniej, czy szybciej. Jeżeli dziecko ma predyspozycję do celiaki, to celiakię dostanie. Nie ma żadnych badań, przynajmniej nie znalazłam, bo te, które czytałam, wskazują na to, że jeżeli dziecko ma mieć celiakię, to ją będzie. Zarówno czy wprowadzisz gluten wcześniej, czy wprowadzisz gluten później i czy wprowadzasz gluten pod osłoną karmienia piersią, czy też karmisz mlekiem modyfikowanym. Jeżeli ma się celiakia pojawić, to się pojawi. Ale jeżeli wprowadzamy gluten później, to jesteśmy w stanie zauważyć pierwsze symptomy celiaki. Zły rozwój dziecka, zatrzymany przyrost masy ciała, zły rozwój psychologiczny, jakieś zaburzenia psychologiczne. Jeżeli zaczynasz wprowadzać dziecku, na przykład koło 5. miesiąca gluten i dziecko zaczyna się nieprawidłowo rozwijać, to możesz to po prostu przegapić i dziecko od tego 5. miesiąca, na przykład do roku czasu, jedząc gluten i mając upośledzone kostki jelitowe, wtedy kiedy najbardziej, najszybciej się rozwija, w tym momencie nie jest w stanie dobrze wchłaniać składników odżywczych, a więc będzie miało to wpływ na jego rozwój. Myślę, że jest tyle wartościowych produktów, tak jak już wspomniałam, komosa, amarantus, gryka, można również ten ryż podawać, basmati, kasza jaglana, że nie ma takiej potrzeby, żeby dziecko od razu eksponować na pszenicę, którą wiemy, że jest kaszą modyfikowaną, często źle rozpoznawaną przez organizm, często źle traktowaną. Mamy taki duży wybór fajnych, wartościowych kasz, że warto dziecku podawać zupełnie coś innego. Natomiast jeżeli podajecie dziecku komosę ryżową czy amarantus, pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Te kasze zawierają saponiny, czyli takie mydła. Powinniśmy te kasze dobrze przepłukać przed gotowaniem i dobrze by było przynajmniej na te 8-12 godzin zostawić w wodzie, niech się pomoczą, dlatego że w ten sposób aktywujemy fitazę, enzym rozkładający kwas fitynowy i taka kasza będzie po prostu dużo bardziej wartościowa i dużo bardziej biodostępna dla dziecka. Myślę, że temat celiaki został wyczerpany, natomiast jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie celiaki, diagnostyki, objawów, zapraszam do zadawania pytań. Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny.